Wiadomość w Radiu Maryja. Zapraszam. W Hiszpanii doszło do zamachu terrorystycznego. Furgonetka wjechała w tłum ludzi na placu katalońskim w Barcelonie. Do zdarzenia doszło w czwartek po południu. Zginęło co najmniej kilkanaście osób, a kilkadziesiąt zostało rannych. Na miejscu był reporter telewizji Trwam Dariusz Pogorzelski.
Kilka minut przed 17:00 przez główny deptak Barcelony, tak zwaną Ramblę, w tłum ludzi spacerujących, turystów, mieszkańców miasta wjechała furgonetka. Rozpędzona furgonetka, to był klasyczny zamach terrorystyczny. Jeden ze sprawców, z tego co zdołaliśmy się zorientować, strzelał do ludzi. Niestety prawdopodobnie są ofiary śmiertelne. To zdarzyło się niedaleko nas, kiedy my też przechodziliśmy przez tą ulicę. Właściwie staliśmy na tej ulicy, myśmy za chwilę wsiąść do autokaru i odjechać do hotelu.
Polski MSZ poinformował, że służby konsularne na bieżąco monitorują sytuację w Barcelonie. Do zamachu odniósł się też na Twitterze prezydent Andrzej Duda. Znów niewinni ludzie zabici i ranni w zamachu. Żal i współczucie dla poszkodowanych i ich bliskich, napisał. Informacje o zamachu terrorystycznym w Barcelonie określił jako tragiczne. $200 000 będą mogli otrzymać mieszkańcy, których domy zostały zniszczone wskutek nawałnic, a 100 000 właściciele uszkodzonych budynków gospodarczych, poinformował szef MSWiA Mariusz Błaszczak. Minister zaznaczył, że dotychczas kwota przeznaczona na odbudowę budynków wynosiła 100 000 zł, jednak podjęto decyzję o jej zwiększeniu. Szef MSWiA poinformował też, że do kancelarii premier Beaty Szydło został przekazany projekt rozporządzenia, który upraszcza odbudowę po nawałnicach.
W tym dokumencie zawartych jest 100 gmin, 10 z województwa pomorskiego, 28 z województwa kujawsko-pomorskiego, pozostałe z województwa wielkopolskiego. W tych gminach obowiązują uproszczone procedury związane z uzyskiwaniem zgód na odbudowę i remonty budynków.
Minister Mariusz Błaszczak zapowiedział też, że szacowanie strat będzie uproszczone. Liczba budynków, które zostały uszkodzone w wyniku nawałnic, wynosi ponad 4000, z czego większość to budynki mieszkalne. W skali kraju straty energetyczne związane z ostatnią nawałnicą wyniosą między 150 a 200 milionów złotych. O wstępnych szacunkach związanych z usuwaniem szkód energetycznych po ostatnich nawałnicach poinformował minister energii Krzysztof Tchórzewski. W związku ze zniszczeniami Polska będzie prosić Komisję Europejską o ewentualną zgodę, byśmy mogli dokonać zmiany przeznaczenia środków przyznanych dla nas na lata 2014-2020. Obecnie nad przywracaniem zasilania cały czas pracują brygady pogotowia energetycznego, podkreśla Krzysztof Tchórzewski, minister energii.
Te zasilania, które zostały odbudowane, są to często w sposób prowizoryczny. Czasami nawet są reperowane w jakiś sposób poprzez odpowiednie umocowanie, także słupy czy inne rzeczy. W wielu miejscach będziemy musieli oszacować i po prostu dokonać remontu kapitalnego takich linii czy stacji transformatorowych. Tutaj szacunek taki nawet zgrubny jest bardzo trudny, no ale oceniamy, że w skali kraju to będzie wynosiło między 150 a 200 milionów złotych.
Po nawałnicach w kryzysowym momencie prądu nie miało 460 tysięcy gospodarstw domowych. W czwartek po południu 13 tysięcy odbiorców wciąż pozostawało bez prądu. Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, ksiądz arcybiskup Stanisław Gondecki, zaapelował o wsparcie materialne i modlitewne dla osób, które ucierpiały z powodu ostatnich nawałnic. Metropolita Poznański złożył też kondolencje rodzinom, które w ich wyniku straciły bliskich. Zapewnił też o swojej modlitwie za tych, którzy ucierpieli i ponieśli dotkliwe szkody materialne. W zamieszczonym na stronie Konferencji Episkopatu Polski krótkim materiale wideo ksiądz arcybiskup Stanisław Gondecki przypomniał o organizowanej przez Caritas akcji pomocowej dla poszkodowanych i zaapelował o włączenie się w nią.
Zwracam się z apelem do wszystkich Polaków, prosząc o wsparcie dla dotkniętych skutkami nawałnic. Proszę także o modlitwę, jak i o pomoc materialną, której można udzielić w ramach akcji organizowanej poprzez Caritas Polska. Bliższe informacje dotyczące sposobów pomocy można odnaleźć na stronie internetowej www.caritas.pl. Wszystkim dziękuję za zaangażowanie i z serca błogosławię.
Gwałtowne burze i wiatr przeszły nad Polską w nocy z piątku na sobotę. Najdotkliwiej żywioł dotknął województwa pomorskie, kujawsko-pomorskie i wielkopolskie. Wskutek nawałnic zginęło 6 osób, a około 50 zostało rannych. Zmieniamy temat. Do marszałka Sejmu wpłynął wniosek o rejestrację Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Zatrzymaj Aborcję. Dołączono do niego także przygotowany przez Fundację Życie i Rodzina Kai Godek projekt nowej ustawy zabraniającej zabijania dzieci, u których występuje podejrzenie, że urodzą się niepełnosprawne i chore. Chodzi o tak zwaną przesłankę eugeniczną, która stanowi jeden z trzech wyjątków w polskim prawie, który pozwala na uśmiercenie płodu. Na jego podstawie dokonuje się obecnie najwięcej tzw. aborcji w naszym kraju. Inicjatorzy ustawy zakładają, że dzięki nowym przepisom możliwe będzie ocalenie około 1000 dzieci rocznie. Nowela ustawy zakończy dyskryminację chorych dzieci, mówiła na czwartkowej konferencji prasowej Magdalena Korzekwa-Kaliszuk, zastępca pełnomocnika Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Zatrzymaj Aborcję.
W Polsce można legalnie zabijać dzieci ze względu na to, że stwierdza się podejrzenie choroby lub niepełnosprawności. To jest na przykład zespół Downa, zespół Turnera. Takie dzieci zabija się w Polsce w 4., 5., 6. miesiącu ciąży z bardzo prostego powodu. Wcześniej pewnych podejrzeń nie da się stwierdzić, bo dziecko jest jeszcze zbyt małe, aby zauważyć możliwość występowania jakiejś niepełnosprawności. To jest okrutna dyskryminacja. Te dzieci umierają niejednokrotnie w męczarniach, czasem rodzą się wręcz żywe. Ta inicjatywa ma zakończyć tę okrutną dyskryminację. Rzecz dotyczy podejrzenia choroby, a niepewności. Nigdy nie ma pewności, czy dziecko rzeczywiście jest chore, a doświadczenia wielu rodzin, u których podejrzewano pewne choroby, a dzieci rodziły się zdrowe lub w dużo lepszym stanie niż prognozowano, pozwalają nam przypuszczać, że te diagnozy często są błędne.
Na rejestrację Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Zatrzymaj Aborcję marszałek Sejmu ma 14 dni. Jeżeli przebiegnie ona pomyślnie, to najpewniej we wrześniu ruszy zbiórka podpisów pod projektem ustawy. Aby Sejm rozpoczął nad nim pracę, potrzeba minimum 100 tysięcy podpisów. Inicjatywę Fundacji Życie i Rodzina poparła m.in. Europejska Federacja dla Życia i Godności Człowieka, która skupia blisko 40 organizacji pro-life z prawie 20 krajów starego kontynentu. Napaść na kapłana, przepychanki, wyzwiska i groźby. Tak ekoterroryści bronią Puszczy Białowieskiej. W środę jeden z tak zwanych obrońców przyrody uderzył po rękach, wyrwał telefon i obrażał słownie księdza Tomasza Duszkiewicza. Gdy zorientował się, że to kapłan, zaczął grozić, że jeżeli opublikuje nagranie, zostanie ucięty. Do zdarzenia doszło podczas blokowania przez ekoterrorystów ciężarówek wywożących martwe świerki z puszczy. Kapłan, który przejeżdżał tamtędy samochodem, wyszedł, by zobaczyć, co się dzieje i zrobić zdjęcia. Został napadnięty najpierw słownie, potem fizycznie.
Uderzył mnie po rękach, wyrwał telefon i wsadził mi ten telefon do koszuli, którą mi naderwał. I w tym momencie ci jego chyba koledzy, którzy tam brali udział w tej całej akcji blokady, zorientowali się, że coś dzieje się nie tak, więc zaczęli go odciągać ode mnie, bo on może jeszcze by mnie uderzył. Bardzo dziwnie się zachowywał, tak bardzo brutalnie i agresywnie. I go odciągnęli i w pewnym momencie podeszli do mnie inni panowie, którzy zaczęli mnie prowokować i nagrywać i obrażać mnie. I wiedzieli, że jestem księdzem. Ale ja nie zareagowałem na to i ja też zacząłem w tym momencie i dzięki Bogu nagrywać tą sytuację i jeden z nich podszedł do tego, który mnie zaatakował i powiedział, że to ksiądz. I kiedy mu powiedział, że to ksiądz, i on mówi, i to jest nagrane, jest, ksiądz, tylko to pokaż, a zostaniesz ucięty czy ścięty.
Kapłanowi po badaniach w szpitalu założono szynę na rękę, a zdarzenie zostało zgłoszone na komisariat policji. Ksiądz Tomasz Duszkiewicz to duszpasterz Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych i ministra środowiska. Kapłan jest zasłużony dla lokalnej społeczności, broni polskiej przyrody, jest zaangażowany m.in. w edukację młodych podczas Ogólnopolskiego Ekologicznego Forum Młodzieży. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała umowy na realizację drogi ekspresowej S7 od węzła Lotnisko do obwodnicy Grójca. Chodzi o odcinek długości 29 km, który połączy to miasto ze stolicą. W czwartek parafowano umowę na projekt i wykonanie trasy w standardzie drogi ekspresowej. Minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk podkreślał, że S7 jest uzupełnieniem sieci w centralnej Polsce, dzięki której w sposób bezpieczny zostanie połączona północ Polski z południem Europy.
W takim wymiarze musimy oceniać i w takim wymiarze musimy analizować te właśnie przedsięwzięcia w wymiarze europejskim, w wymiarze łączenia portów Bałtyku z portami śródziemnomorskimi, z portami adriatyckimi, z portami na Morzu Egejskim. Droga ekspresowa S7 jest uzupełnieniem tej sieci.
Inwestycja ma zostać ukończona w kwietniu 2021 roku. Resort infrastruktury i budownictwa liczy jednak, że tym odcinkiem pojedziemy wcześniej. Koszt budowy tego odcinka to 1 400 000 000 zł. Nowe widnokręgi, dziennikarstwo, polityka, kultura i nowoczesność. Pod tym hasłem w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej odbywają się wakacyjne warsztaty dla młodzieży. W tym roku do Torunia przybyło ponad 200 osób z całej Polski. Młodzież bierze udział w zajęciach z zakresu politologii i kulturoznawstwa. Ćwiczą też warsztat aktorski i taneczny. Przygotowano również zajęcia muzyczne. Warsztaty prowadzą specjaliści, którzy na co dzień pracują w ogólnopolskich mediach. Ponadto uczestnicy mają dostęp do profesjonalnego sprzętu. Spotkaniu młodych towarzyszy codzienna modlitwa, mówi Tomasz Śliwiński, kierownik warsztatów dziennikarskich.
Młodzież, która przyjeżdża do Torunia, może się nauczyć wielu umiejętności, nie tylko dziennikarskich, ale również muzycznych, informatycznych. Dodam, że spotykają się ci młodzi ludzie z sobą, co jest wielką wartością, ale również opieka duszpasterska, którą sprawują tutaj ojcowie. Dodam, że codziennie na naszych warsztatach jest Eucharystia, obok tutaj w sanktuarium, w której po prostu uczestniczymy.
W ramach warsztatów młodzież będzie mogła zwiedzić Toruń. Zaplanowano też wizytę w siedzibach Radia Maryja i telewizji Trwam. Warsztaty potrwają do soboty. Zajęcia są finansowane z 1% podatku dochodowego. Tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.